Dzień dobry, kochani. Dziś będzie o temacie, o którym chyba jako jedynym mam dziś siłę mówić, bo jestem absolutnie zmęczona. Jestem tak zmęczona, że mam wrażenie, że znów, jakbym poszła do lekarza, to by się mnie spytał, ale jak to jest w ogóle ma pani możliwe, że pani układ nerwowy dalej funkcjonuje i się pani nie ma siłę poruszać? Jak wtedy, kiedy sobie poszłam zbadać poziomy żelaza i witaminy B12 i się okazało, że mam tak wyjałowiony organizm z nich, że mój organizm potrzebuje natychmiastowych zastrzyków, żeby te niedobory uzupełnić. Ale tym razem nie wynika to z beznadziejnych wyników krwi, tylko tym razem wynika to z absolutnego zmęczenia fizycznego i psychicznego rzeczami, na które nie mam albo zupełnie wpływu, albo mój wpływ jest bardzo ograniczony. I kiedyś widziałam taki obrazek w internecie z pytaniem, że czy czujesz się źle, bo czujesz, że straciłaś kontrolę, ale ty jej nigdy nie miałeś, no. I to prawda. I miałam ostatnio w samolocie takie ogromne poczucie derealizacji, że w ogóle patrzyłam z góry na chmury i myślałam, Jezu, jak to jest możliwe w ogóle, że to istnieje? W sensie, jak to jest możliwe, że to wszystko, na co patrzymy, te wszystkie fantastyczne rzeczy serio istnieją i one współistnieją z takimi absolutnie chujowymi rzeczami, nie? I beznadziejnymi zjawiskami. I że my istniejemy, i że jest jakaś w ogóle planeta we wszechświecie zamieszkana przez człowieka, który wylał ją betonem i stworzył ulice. I stworzył na przykład, że stoją, wiecie, wysokie budynki, albo to, że płynie w tych ścianach nam gdzieś w rurach prąd i wodę. I jakby przytłoczyło mnie to strasznie. I zadawałam sobie pytanie, jak to jest możliwe, że jednocześnie istnieją te wszystkie małe rzeczy, doprowadzające nas w życiu do obłędu i te wszystkie drobne zmartwienia, które każdy ma swoje. Jak to jest możliwe? I tak z tą derealizacją leciałam, jakby moja głowa i świadomość była zupełnie poza moim ciałem i nie docierało w ogóle do niej, że to jest wszystko realne i nie jest snem. I z czego to musiało wynikać? Z absolutnego zmęczenia. O kurwa, takiego zmęczenia, jakiego ja nie znałam nigdy wcześniej. Ja pamiętam z mojego życia takie momenty zmęczenia, że jest na przykład 20 i wracam do domu z uczelni po 8 godzinach na niej albo i więcej, ale muszę jeszcze wysiąść z tramwaju na Kilińskiego i iść po zakupy do Tesco, a potem z nimi jeszcze w ciężkich siatkach czekać na kolejny tramwaj, wrócić do mieszkania na 4. piętrze bez windy, zjeść coś i się uczyć na następny dzień na rano do kolokwium. Takie zmęczenie pamiętam. Albo wchodzenie z tymi siatami, wiecie, tam cała obładowana i no to pamiętam, nie? Pamiętam zmęczenie budzenia się kilka razy w nocy, żeby karmić Helenę piersią, też pamiętam. Pamiętam zmęczenie po porodzie, ale też w nim wspierały mnie naturalne hormony i też adrenalina. A w tym momencie życia mam wrażenie, że już nawet mi adrenalina nie wystarcza. Ale od początku. Kiedy widziałam, zanim miałam dziecko, inne matki w ogóle w moim otoczeniu, no to nie miałam ich za wiele, ale wiedziałam, że są zmęczone. Gdy tylko uchyliłam, wiecie, lufcik swojego uszka, to się dzieliły ze mną chętnie swoimi zmartwieniami. Jak nie śpią, jak się stresują powrotem do pracy albo jej braku, jak się dwoją i troją, żeby poświęcać w ogóle wszystkim dzieciom na przykład porówno czasu. Jak walczą ze sobą, żeby zjeść jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Jak podupadają ich związki, jak zamykają się w łazience, żeby chwilę posiedzieć w ciszy. Ja nie znałam wtedy matek, które mogą sobie pozwolić na przykład na nocną nianię. Ja nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego istnieje. No tak czy siak zawsze myślałam, o kurwa, matki to codziennie dostają naprawdę na głowę. To są najsilniejsi żołnierze nasi, najwytrwalsi. I wczoraj się śmiałam z przyjaciółką, inną matką, że jeżeli będzie apokalipsa, będzie atak zombie, koniec świata, to tylko matki przetrwają. I mówię to pół żartem, pół serio, bo nie znam żadnej innej grupy społecznej żyjącej obecnie, która tak opanowała odsuwanie własnych potrzeb, nie tylko emocjonalnych przecież, ale fizjologicznych, głodu, sikania, no wszystkiego, no tak naprawdę, no na daleki plan. I na pierwszym planie mając jeden cel, po prostu przetrwać. Więc zajmijmy się najpierw pierwszym problemem, doprowadzającym matki, ale nie tylko je, bo również dziadków i wszystkich innych opiekunów dzieci na skraj załamania. I to jest coś, co mnie wykończyło w tamtym tygodniu. Przebodźcowanie. Nie tylko hałasem, bo dzieci są, owszem, głośne, ale po prostu dźwiękami, dotykiem, nadmiarem wszystkich bodźców, które jednocześnie mam wrażenie, jak zajmujemy się dzieckiem, bolą nas jeszcze bardziej, bo musimy być w stanie podwyższonej gotowości, no bo odpowiadamy za bezpieczeństwo i życie dziecka, więc musimy mieć oczy dookoła głowy, uszy postawione na baczność, pilnować piekarnika, wrzątków garnku, turaczkującego dziecka, żeby ktoś otwierając drzwi nie zmiażdżył go przypadkiem, wyciągając zakupy z samochodu pilnujemy, żeby się nie oddaliło za bardzo od parkingu, żeby go nie przejechało nic, więc jednocześnie po naszej głowie wędruje z 10 myśli naraz. Co ugotować, czy już jest pora jedzenia, a co zje, a czy, kiedy drzemka, czy kupiłam jajka, trzeba zatankować w samochód, o kurwa, lakiernika nie odwołałam, tu jeszcze muszę pamiętać, żeby wysłać maila do właściciela mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Więc jednocześnie podczas tych myśli w tle gdzieś leci muzyka, dziecko pyta o coś, jak nie dostaje odpowiedzi przez sekundę, to słyszę: mamo, mamo, nie słuchasz mnie, mamo. I o kurwa, przysięgam, jeśli jest coś dla mnie, nawet odstawiając na bok moje ADHD, to jest dla mnie wyniszczające. Ja nie wiedziałam, że nie da się na to uodpornić. Można mieć słuchawki wygłuszające, spoko, to działa doraźnie. Chociaż, ale no nie zawsze, nie? I chociaż kiedy obserwuję Kasię, moją przyjaciółkę z Reykjaviku, która chciała mieć po prostu drugie dziecko do swojego 5-latka i jej się trafiły bliźniaki, czyli dwa razy to samo, ten sam trud wstawania, karmienia i tak dalej, podwojone, to przysięgam, ja nie wiem, jak ona żyje. Ja nie wiem, jak ona żyje. Ja widzę, że ona żyje, ale nie wiem jak. Ona słyszy nie tylko jeden głos, tak jak ja. Ona słyszy trzy. I ona chodzi do pracy. Ona jest na etacie normalnie. I ona ma trójkę dzieci. 7-latka i 2-3-latków. Ma też co prawda męża i czasem dziadków, którzy pomagają jej nie walić głową w mur. Ale oni na przykład z tymi chłopcami w piątkę podróżują. Ja bym z trójką dzieci sama nie dała rady nawet pojechać do sklepu. A co dopiero na rodzinny wyjazd. Więc serio, jak wpadłam na nich przez przypadek zeszły weekend, zabierając Helenę na rybę z frytkami, to powiedziałam Kasi i Gunnarowi, a towarzyszyła im ta trójka ich dzieci: słuchajcie, ja się nie dosiądę do was, bo ja nie dam rady. Jestem tak przebodźcowana, ja się załamię po prostu, a jest dopiero 13. I tylko jeden rodzic zrozumie drugiego. Przysięgam. Tylko rodzic nie odbierze takiego komentarza personalnie, bo on sam jest na placu boju. I sam dostaje wpierdol w tym momencie. I robiliśmy po prostu rotacje, więc czasem przybiegały do nas dzieci, czasem Kasia pogadać, później Gunnar i to po prostu jak przy pielgrzymki, no jak na audiencję. I pomyślałam sobie, czy ja bym odebrała personalnie, jakby ktoś przypadkowo spotkany powiedziałby mi: Asia, nie dosiądę się do ciebie, bo jesteś dzieckiem. I słuchajcie, nie. Bo są ludzie, na których dzieci działają tak, jak irygacja zatok, no po prostu są wyjałowieni po 2 minutach, wyczyszczeni ze wszystkiego i jeszcze ich swędzi wszystko. No i ja to rozumiem, w ogóle nie biorę tego do siebie. Po prostu każdy z nas ma jakąś swoją baterię, dlatego kumam, jak ktoś mówi, że nie lubi dzieci. To znaczy wkurwia mnie to zdanie, bo po prostu zamiast nie lubię jakiejś tam grupy społecznej, można powiedzieć: nie lubię towarzystwa dzieci, bo mnie męczą. No i wtedy to jest git. No i jak Kaśka się przesiadła, dzieci zostały z Gunnarem w sali obok, każda z nas mogła wylać na stół hektolitry zmęczenia. Bo ja nie wiem, czy wy wiecie, jest takie coś, że jak się jest rodzicem, to się słyszy, że się powinno być tylko szczęśliwym, bo dzieciństwo tak szybko mija, bo dzieci tak szybko dorastają, wyfruwają z domu, bo trzeba się cieszyć, że są zdrowe, bo dzieci to cud, jak można w ogóle na nie narzekać? Albo jak dziadkowie, nie? Którzy widzą tylko dzieci czasem w weekendy albo raz na parę miesięcy, że jak wy możecie narzekać? Już jest taki aniołeczek, pięknie się bawi sam. Albo a jak się można na taki skarb złościć? I wiecie, to wzbudza niesamowite wyrzuty sumienia. Ja miałam wrażenie, że ja jestem jakaś wyjątkowo wrażliwa i po prostu słaba dupa ze mnie, no bo że po kilku godzinach z córką jestem naprawdę zmęczona i marzę o czasie w ciszy. Ale na szczęście do pionu postawiła mi kiedyś Aneta, która napisała mi po takim wspólnym czasie, gdzieś byliśmy chyba na pizzy albo w jakiejś sali zabaw, i napisała: stara, jak kocham to dziecko nad życie jak swoje, ale jestem pełna podziwu, jak ty jeszcze funkcjonujesz? Ja po 2 godzinach z nią musiałam się teraz położyć spać. I to samo ostatnio. Helena tak się bawiła z chłopakiem Anety, bo jest absolutnie nim zachwycona, że jak wrócili do domu, to on się musiał położyć na łóżku w ciszy i do wieczora się do niej nie odzywał. Nie dlatego, że moja córka to jakiś diabeł, no chyba, że diabeł zabawy. Ona po prostu absolutnie non-stop chce się bawić, wchodząc w interakcję, wymyślać coś. I to nie jest zabawa z nią, wiecie, taka kurwa w budowanie wieży albo w układanie puzli. Ona intelektualnie drenuje, bo każe wam wymyślać dialogi, co mówił misie albo figurki, więc to jest to codziennie jak wymyślanie od nowa serialu albo sztuki teatralnej, tylko że jednocześnie gotujecie obiad. Przysięgam wam, to jest największy wysiłek intelektualny, jaki miałam od czasów matematyki na studiach. I chemii fizycznej. I wy wymyślacie, że nie wiem, że figurki jadą do hotelu, nie? A 3-latek nagle mówi: nie, ona teraz jest złodziejem. I nagle cała koncepcja zabawy się zmienia. Więc wy udajecie tego złodzieja, a nagle słyszycie: teraz oni jadą na wakacje. I kurwa, nagle się bawicie w budowanie kempingu dla złodzieja i policjanta. Jak do tego doszło, nie wiem. I wszystko byłoby okej. Gdyby te zabawy trwały, nie wiem, godzinę, nie? A później dziecko się bawi samo. Ale jeżeli macie dziecko, to wy wiecie, że od godziny 6, kiedy dziecko wstaje, Takich zabaw odbębnicie jeszcze 600 do 20, kiedy dziecko pójdzie spać. I przysięgam wam, wylewają się ze mnie teraz słowa jak jakiś potok, ale ja nie umiem tego powstrzymać. Ja kocham zabawy z nią, ale tak mnie to kurwa męczy, że nie jestem w stanie kontrolować swojego organizmu. Ja nie umiem pamiętać o jedzeniu. Ona to jeszcze jest mnie w stanie poinformować. Mamo, burczy mi w brzuszku, jestem głodna. Ale o swoim głodzie zapominam. Są dni, kiedy ja jem jeden posiłek, bo jak coś zrobię dla niej, a ona mówi, że to jest niepyszne, na przykład mrożone pierogi, albo ostatnio zrobiłam leczo, to nie chciała. No to wtedy ja to zjadam. Są dni, kiedy ja nie piję wody przez cały dzień, bo zapominam o sobie. Kiedy jestem tak wykończona, że po prostu idę spać na brudasa. Nie mam siły po prostu iść wziąć prysznica. Po prostu idę spać brudna. I kiedyś widziałam takiego mema, że się ktoś wkurwiał, dlaczego wszystkie miejsca dla dzieci otwierają się o 10 albo 11. Przecież rodzice są już na nogach od 5 albo 6 i zdążyli już przerobić bajkę, rysowanie, klejenie z masy solnej, puzzle, klocki, 6 książeczek, spacer na plac zabaw, zabawę w wyścigi konne, wspinaczkę po meblach, wizytę u lekarza i tak dalej. I pamiętam, że się z tego bardzo śmiałam, bo to jest prawda. Jak dziecko wstaje o 6, to doba trwa tyle co 2. W kółko się patrzy na zegarek i się modli, żeby już była 15, bo czujecie się, jakby była 15, a wiecie, która jest? 11:30. Więc dla mnie najgorszy w weekendy jest czas jakoś tak do 14. Ja myślę, że od 14 jakoś już leci. Bo jest obiad, po obiedzie tam na spacer na trochę, potem oglądamy Zakochanego Kundla albo Kubusia Puchatka i Hefa Lumpa i jakoś tam pod koniec dnia już jest Helena, ma mniej energii na wymagające zabawy, więc robimy jakąś plastelinę, Lego, tam cokolwiek, wiecie, Play-Doh albo rysowanie. I weekendy są najtrudniejsze. Bo jeszcze w tygodniu, jak jesteśmy stęsknieni za dzieckiem po jego przedszkolu czy szkole, to tych godzin jest mało, można je spędzić na maksa produktywnie. I tak, no po prostu przyjemnie. I jak odbieram Helenę z przedszkola o 16, to do pójścia spać są 3 godziny. W sensie do 19, czyli tam do tego czasu kolacji, tak? Mycia się i wybierania książeczki i tak dalej. No więc spoko. Te kilka godzin się da świetnie spędzić, nie? Albo sobie gdzieś chodzimy na kakao, albo na plac zabaw, albo jedziemy zrobić zakupy. No i nim się orientuje, to już jest pora spania. No nie jest oczywiście tak, że do 16 nic nie robimy, bo że ja nic nie robię, tak? Ja się uczę islandzkiego i angielskiego i do tej 16 też pracuję. Więc jak jadę po nią, to już jestem uszczuplona z tej energii. Więc tydzień roboczy spoko, męczy, ale tam wiecie, po tym tygodniu jak zostaje nam tak 30% baterii, wyjeżdża weekend. Placówki, no. Ile was trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto was stracił, choćby na 2 dni. Bo te 2 dni weekendu potrafią doprowadzić do załamania energetycznego i psychicznego najtrwalszego zawodnika. Więc jeżeli wy po weekendzie z dziećmi się czujecie gorzej niż po 2 dniach melanżu na studiach, gdzie piliście cytrynówę rozrabianą w wannie, wyłożonej folią malarską i wypaliliście wagon szlugów, jeszcze takich z mety, po prostu ze spiłowanymi czyimiś paznokciami w środku z tytoniem, od kogoś w mieszkaniu kupione, to nie jesteście sami. Jeżeli dodatkowo 2 dni, dodatkowe te dni były wolne, bo wypadały święta, czwartek, piątek albo choroba dziecka, to jesteście weteranami. Po prostu weteranami rodzicielstwa. I przysięgam wam, nie myśli się o tym, ale codziennie mijamy tylu bohaterów, w dodatku bohaterów bez peleryn, że to się nie mieści w głowie. Działanie, ciągłe działanie w przebodźcowaniu i z wysokim alertem, takim na każdą zmianę humoru dziecka, to jest tak czyszczące psychikę, że ja sobie nie zdawałam z tego sprawy. A wiecie, kiedy sobie zdałam z tego sprawę? Jak zaczęłam opiekę dzieloną. Tygodnie, w której jestem jedynym dorosłym w domu Heleny, są absolutnie czyszczące z energii. Jest ze mną bardzo stęskniona, ja za nią też, więc do środy jakoś tam leci. Mam wtedy tak no 60% mojej energii. Do piątku schodzi kolejne 30 i kolejne 30 zostaje na weekend, czyli te 2 dni, w których jestem z nią bez przerwy. I jakiś miesiąc temu podjęłam decyzję o tym, że jak odbieram Helenę z placówki, to odkładam telefon w jedno miejsce i po prostu do niego nie zaglądam. Czyli od godziny 16, tam 30, jak jesteśmy w domu, to nie dotykam telefonu. Więc poświęcam jej pełną uwagę. Słucham 2 uszami, zadaję pytania, turlam się z nią na podłodze, bawię się tam we wszystko, co zaproponuję. I czemu to robię? Bo zawsze chciałam być obecną mamą, a czasem ten telefon wymykał mi się spod kontroli. Dlatego nie oceniam żadnego rodzica, który siedzi w telefonie przy dziecku. Bo to jest po prostu portal do innego świata. Do świata dorosłych. I świata odmóżdżającego. Świata memów. świata naszych znajomych też, do których możemy napisać o wsparcie. Ale uznałam, że Helena już jest na tyle duża i kumata, że, no, że ma świadomość, kiedy jej uważnie słucham, a kiedy tylko przytakuję, więc wprowadziłam zasadę zero bajek w dni przedszkolne, bajki są tylko w weekendy i zero mojego telefonu w czasie z dzieckiem. I no, co mam powiedzieć, no dałam sobie tym samym dużą karę. Przyznaję się, to jest na maksa trudne. Satysfakcjonujące na maksa, ale trudne. Dlatego no, nie oceniam i nigdy nie ocenię żadnego rodzica, który siedzi przy dziecku w telefonie. Bo kumam, nie da się 100% uwagi oddać temu małemu człowiekowi, nie da się, że trzeba co jakiś czas zresetować swój system i widziałam ostatnio kampanię nawiązującą do tego, nie, że tam nie siedź w telefonie przy dziecku, przelatuje ci jego dzieciństwo przed oczami, dziecko widzi, że się nim nie interesujesz. I słuchajcie, miałam jakieś takie dziwne, nie wiem, takie dziwne uczucie, że strasznie oceniająca i wzbudzająca presję była ta kampania. W ogóle nie brała pod uwagę tego, że nie da się być non-stop obecnym z dzieckiem. Nasi rodzice może nie siedzieli w telefonie, ale oglądali jednym okiem dziennik telewizyjny albo po prostu telewizję, albo się zajmowali obiadem i nara, trzeba się było bawić samemu. Nie przychodzi mi do głowy żadna inna strategia, która zaspokajałaby tę samą potrzebę, którą zaspokaja telefon, czyli potrzebę odcięcia się, przekierowania uwagi na coś dającego odrobinę dopaminy. I ja nie mówię tu, że ta kampania jest zła, albo że jej założenia są bzdurne. Absolutnie, dlatego nie korzystam z telefonu przy dziecku tak jak kiedyś, bo miałam jakieś tam swoje przemyślenia, ale jednocześnie wiem, co korzystanie z telefonu mi dawało i daje i w weekendy korzystam z niego więcej niż te dni przedszkolne. Bo kiedy ona ogląda bajkę, to ja się mogę napić kawy, pogadać z Niemirą, zadzwonić do Natalii albo po prostu sobie bezmyślnie scrollować. Odpocząć, mimo że oczywiście lepiej byłoby pomedytować czy sobie zrobić tą praktykę wdzięczności, nie? Ale scrollowanie też odmóżdża i też mi czyści głowę. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, i mówię teraz poważnie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób dbają o siebie rodzice samodzielnie wychowujący dzieci. Jak się dowiem, jak zorganizować mądrze w swoim niedoczasie nagrywanie odcinków z gośćmi, to chętnie szczerze porozmawiam z taką osobą, bo przysięgam wam, kiedy mam ten tydzień wolny, kiedy Helena jest z tatą i mogę odpocząć, to wiadomo, no pracuję, ale nie muszę wstawać o 6:00 i martwić się, co dziecko zje, albo nie muszę z nią robić zakupów jednocześnie, tak? Gotować z nią, robić z nią prania. Więc wtedy teoretycznie mogę naładować baterię, czyli poświęcić sobie więcej uwagi. No też pracować nie tylko do 16:00, tylko też czasami po 16:00, tak jak teraz nagrywam ten odcinek przed 23:00, więc w normalnym dzień, kiedy Helena jest ze mną, nie mogłam tego zrobić, bo nie mogłam założyć słuchawek, żeby nie słyszeć, czy ona mnie nie woła na przykład. Więc mam wrażenie, że daje mi to coś, tak? Ale to nie zmienia faktu, że uczestniczenie w jedynie 50% dzieciństwa swojego dziecka jest czymś, co mnie przygnębia i nie jest to miłe uczucie. Ale takie są konsekwencje moich wyborów. Najpierw decyzji o dziecku, a później decyzji o rozstaniu. Więc okej. I ktoś może powiedzieć, a co ty, Okuniewska, możesz wiedzieć o zmęczeniu? Masz 2 tygodnie wolnego od macierzyństwa w miesiącu. No słuchajcie, no nie jest tak kolorowo, no. Wszystko ma swoją cenę i nie da się tego tak łatwo ocenić i tęsknota jest no, niewyobrażalna i to też nie jest tak, że się w tygodniu tym drugim da totalnie odpocząć od przejechania walcem, które się odbywa w tygodniu, kiedy się jest tylko sam na sam w pojedynkę z dzieckiem. No i właśnie, zbliżamy się do kolejnego też tematu. Kto ma gorzej? Jest w macierzyństwie coś takiego, że zawsze ktoś ma gorzej. I jak powiecie, że wasze dziecko chujowo śpi, to się zaraz odezwie ktoś, kogo dziecko nie śpi wcale i jeszcze w dodatku nie je. Więc odezwie się też oczywiście pewnie ktoś, kogo dziecko zasypia samo i przysypia całe noce od 2 miesiąca życia. Wiadomo, ale zawsze jest też ktoś, kto ma gorzej. Więc jak powiecie, że wam ciężko, bo to się zwierzycie na przykład nieodpowiedniej osobie, to usłyszycie, że jesteście rozbestwieni, bo za czasów tej osoby, za ich czasów to się pracowało. Na 2 etaty w kopalni, wiecie, nie było samochodu, po prąd trzeba było do sąsiada chodzić, w beczkach go nosić, po chleb to się stało w kolejce, no więc automatycznie zmęczenie wylatuje z waszego ciała, jak balonik. A wy się stajecie kulą wdzięczności, w sensie tak myślą chyba te osoby, które są tak wspierające. A kiedy podzielicie się swoimi trudnościami z nieodpowiednią osobą, to możecie poczuć się jeszcze gorzej niż na początku, bo jesteście niewdzięczni. Albo niewdzięczne. Niektórzy marzą o dziecku, a wy narzekacie. A przecież wiedzieliście, na co się piszecie, więc przecież, tak? Albo macie jedno dziecko, a co ma powiedzieć koleżanka z 2 albo 3? A ta, której dziecko jest wiecznie chore? No i jedyne, co czujecie, to czujecie się chujowo. Że w ogóle macie prawo być zmęczeni. jakby zmęczenie zależało od tego, ile ktoś, tylko ile ktoś śpi na przykład, albo czy ma jedno dziecko, czy dwójkę. Wtedy by się dostawał taki paszport podpisany, że można tylko mówić, że się jest zmęczonym tylko w wakacje, a tak w ciągu tygodnia to nie wolno. Więc no, czy nasze zmęczenie odbiera innym prawo do bycia zmęczonymi? No przecież nie. I jak matka matce chce powiedzieć, że jak ktoś wam się zwierza, że jest wykończony i ma myśli o tym, żeby się schować pod ziemią i obudzić za 15 lat, to on nie chce słuchać porad. On chce usłyszeć, Jezu, słyszę, że masz trudny moment. To musi być super męczące. I nie mogę sobie wyobrazić, jak tobie jest ciężko. Więc czy mogę coś dla ciebie zrobić? Czy chcesz, żebym pomogła ci chociaż z praniem? Może ci zrobię zakupy? A może wezmę twoje dziecko na godzinę do siebie, żebyś mogła poleżeć w ciszy? I chociaż ta godzina, wiecie, no nie naładuje waszej baterii do pełna, nie? To da wam poczucie bycia usłyszanym, wziętym na poważnie, akceptowanym w tych trudnościach, po prostu dostrzeżonym. I no o to chodzi przecież w dzieleniu się z ludźmi swoimi trudnościami. My nie chcemy rad. My chcemy móc nazwać to, co czujemy, bo dzięki temu jest nam łatwiej. I ostatnio, teraz w ten weekend, jak czułam, że już mi padają plecy, bo już miałam nerwobóle po prostu, to jak każdy dorosły podczas zajmowania się dzieckiem, no nie znikają przecież wszystkie problemy świata zewnętrznego, tylko one nadal gdzieś tam się z tyłu głowy nam mielą. Nadal możemy mieć depresję, nerwice, kredyty do spłacenia, problemy w pracy, chorego psa, cokolwiek. Tak czy inaczej, jak już w niedzielę, no już w niedzielę czułam, że się nie doturlam do poniedziałku, że po prostu pęka mi głowa, będę miała załamanie nerwowe, popłakałam się już dwa razy z frustracji, przychylenie, po prostu wiedziałam, że nie dam rady. To spytałam mojej przyjaciółki Maszy, czy mogłabym podrzucić jej Helenę na półtorej godziny w ciągu dnia, bo jestem bliska śmierci. I ona napisała, jasne, wpadajcie. I jak wróciłam do domu, zostawiwszy już Helenę u cioci i u jej kuzyna przeżywanego, to jak wróciłam do domu, to przez półtorej godziny leżałam w ciszy na łóżku. Półtorej godziny. I dopiero po 30 minutach przestało mi piszczeć w uszach i przestało mi boleć ciało. Czas z dzieckiem, w ogóle macierzyństwo dla mnie, jest absolutnie wspaniałe. W sensie ja nie zamieniłabym tego na życie bez dziecka, bo macierzyństwo daje mi zajebiście dużo satysfakcji, różnych odkryć, bardzo mnie rozwija jako człowieka, daje mi bardzo dużo gratyfikacji. Jak widzę, że wysiłek, który wkładam w wychowywanie dziecka, procentuje i wyrasta pod moim dachem, empatyczna, ciekawa świata, bardzo odważna istota. Jestem bezgranicznie w ogóle wdzięczna losowi, że Helena urodziła się zdrowa, że nie przeżyłam w życiu straty dziecka, że nie miałam problemów podczas porodu. Jestem absolutnie pełna wdzięczności. Jestem też naprawdę szczęśliwa, że mam dziecko, kocham z nią być. Rozśmieszają mnie do łez jej pomysły albo jej spostrzeżenia. To jak nie odmienia wyrazów, albo nazywa rękawiczki wałałiczkami, albo udaje, że mówi po angielsku i brzmi to jak jakiś język bambara. Więc serio, każdy tydzień z nią, zwłaszcza, że po nim następuje tydzień tęsknoty, to jest dla mnie zajebiście, wspaniały czas, no. Ale jednocześnie jestem tym zmęczona i te dwie rzeczy są w stanie koegzystować na jednej planecie. Na naszej planecie osobistej. I my chyba o tym często zapominamy, więc że ten zachwyt swoim dzieckiem i absolutne wypalenie rodzicielskie mogą współistnieć, tak jak serwisy plotkarskie i góry Alpy widziane z góry. To nadal jest ta sama planeta, a te dwie rzeczy istnieją jednocześnie. Albo radość z dziecka i żal, jakieś opłakiwanie straty poprzedniego życia, albo zadowolenie z posiadania dzieci i jednocześnie smutek z odpuszczania kariery. Można kochać swoje dzieci nad życie i zagryźć każdego, kto powie na nie złe słowo, ale jednocześnie nie lubić jakichś cech tych dzieci na przykład. Można być dobrym rodzicem, żałując jednocześnie rodzicielstwa, w sensie decyzji. I te wszystkie rzeczy mogą ze sobą być jednocześnie. Złość i wdzięczność, i zmęczenie, i zadowolenie, i wściekłość, i zachwyt noworodkiem. I uważam, że za mało się o tym mówi. I gdy jestem z Heleną i rozkoszuję się zabawą z nią, to mam prawo nie chcieć się dłużej bawić w samolot. I mówię jej wtedy, Helena, już nie mam ochoty na tę zabawę, nudzę się. Czy wolisz pokleić Play-Doh, czy poczytać teraz książki? I uważacie, wiecie, co ona mówi? Ale ja chcę się bawić w samolot. Musisz się ze mną bawić. No bo ja nie wychowuję robota, który się wiecznie do mnie dostosowuje i ma w dupie to, że ja się nie chcę z nią w tym momencie w to bawić. Chcę się bawić w samolot. No to wtedy, jak tak mówi, to idę drugim sposobem. Mówię, Helena, okej, to... Mi się już nie chce bawić w samolot, ale pobawimy się przez 5 minut w samolot, ustawię minutnik, a jak zadzwoni, to zmienimy zabawę na inną, okej? I pozwalam jej paluszkiem nastawić minutnik i jak wybija ten minutnik, to co robi moje dziecko? Oczywiście, że dalej chce się bawić w samolot. Tylko Tu się uczy stawiać granice i uczymy się konsekwencji, więc przypominam, jaka była umowa, że ustaliłyśmy, że zmienimy zabawę. I zazwyczaj jak już wyciągnę tę książkę, to tam zasiada sobie na tych moich kolanach i chce robić to, co proponuję. Ale jak widzicie, nawet tak prosta rzecz, jak zmiana zabawy wiąże się z logistyką. Jest jedna rzecz jeszcze, o której chciałam Wam powiedzieć i która nie tylko mnie doprowadza do szału. Kocham dotyk mojego dziecka. Uwielbiam, jak mnie trzyma za rękę, jak mi daje buziaczki, jak mnie gładzi po twarzy, ale nienawidzę, jak mi wsadza rękę w dekolt i tam nią mieli. To jest potworne. Ja się w niedzielę, właśnie w niedzielę się przez to popłakałam z wkurwienia, bo nawet noszenie zabudowanej bluzy i stanika nie powstrzymuje tej małej rączki przez wślizgiwanie się jak wąż przez dekolt. I nie wszystkie dzieci to mają, ale każda matka, z którą o tym rozmawiałam, ma to na jakimś etapie rozwoju swojego dziecka. Jak nie jest to pchanie ręki do piersi, to jest to kopanie podczas karmienia. Albo ciągnięcie za włosy. Oj, przepraszam. Musiałam ziewnąć. No i tu mieliście po prostu... No ziewnęło mi się, bo jestem zmęczona. No dobra, ale o czym mówiłam? No to kopanie, no ciąganie za włosy. To może być też, wiecie, jakieś wspinanie się na nas, kiedy stoimy przy kasie z zakupami. To może być wtykanie paluchów do kieszeni albo ugniatanie jednego miejsca na ciele, jak kot. To jest sensorycznie do zniesienia przez godzinę, jeden dzień. Ale jak to znosicie każdego dnia, wiele dni, wiele godzin, to któregoś razu puszczą wam nerwy. I tak jak ja się popłaczecie albo podniesiecie głos. I czy ja was oceniam? Nie! Bo mi się też zdarza podnieść głos. I co wtedy robię? Przepraszam. Bo to jest jedyne, co mogę zrobić. Jak coś zjebiemy w relacji z drugim dorosłym człowiekiem, to go przepraszamy. Więc bierzemy wtedy winę na siebie i mówimy, że czymś zawiniliśmy. I ja tę samą zasadę stosuję w domu, więc nie chcę, żeby Helena czuła, że to ona jest na przykład winna temu, jak podniosę na nią głos. Nie mówię tu o krzyczeniu, tylko o mówieniu podniesionym głosem. To nie chcę, żeby ona wiedziała, że ona jest temu winna, bo to ja jestem winna. Bo ja daję przekraczać swoje granice do momentu, kiedy już nie mogę dłużej wytrzymać. To jest moja rzecz, jako dorosłej, żeby sobie tak ogarnąć te swoje emocje, albo wprowadzać i egzekwować granice, także granice mojego ciała i eksploatacji tego ciała. Więc mówi Helena, przepraszam cię, że na ciebie krzyknęłam. Wiesz co, straciłam cierpliwość i postaram się to następnym razem zrobić inaczej. I czy nas ktoś tak w dzieciństwie traktował? Pewnie nie. Ale teraz to już jest nasza rola, żeby nie przekazywać tego, co my mieliśmy, dalej. Każdy w swoim zakresie i ile zmian naraz umie wprowadzić. Co chciałam powiedzieć w tym odcinku? Poza tym, że ziewnęłam już ze zmęczenia. Że każdy rodzic czasem się denerwuje, że jednocześnie z zachwytem macierzyństwem może się mieszać uczucie absolutnej bezsilności i zmęczenia i rozczarowania albo jeszcze inne. I trzeba znaleźć sobie stado innych matek albo przyjaciół, którzy zamiast nas ocenić powiedzą: o stara, podziwiam cię, masz straszny wpierdol, co mogę dla ciebie zrobić? I jak przyjeżdżałam z Heleną do Warszawy ostatnio, to Nimira widziała, w jakim jestem stanie i powiedziała: wiesz co, dawaj mi ją, ja wezmę, pożyczę fotelik i ją zabiorę do babci Danusi. W sensie do mamy Nimiry. Dla Heleny to jest taka przybierana babcia. I mimo, że nie skorzystałam finalnie z tej propozycji, bo tam organizacyjnie nam było trudno, to poszłyśmy razem do Sensorysi i ja się mogłam tam uwalić na tych kulkach, a Nimira zapieprzała na czworakach z Heleną tam i z powrotem po tych atrakcjach. Więc nie mogę z wdzięczności, że mam dookoła siebie matki i też nie matki, do których mogę się zwrócić o pomoc, które mnie nie ocenią, wezmą Helenę do siebie albo poświęcą jej w knajpie cały swój ciepły posiłek, żebym ja mogła coś zjeść sama albo na ciepło. Więc ja też robię podobne rzeczy dla swoich przyjaciółek. Zabieram Tymona na kulki albo na lody z Heleną. Jestem wieczorami workiem na żale innych matek i nie dość, że cieszy mnie, że ja mogę im pomóc, wysłuchując ich, to jeszcze się sama nie czuję z moimi sama, ze swoimi żalami. I śmiałam się strasznie, jak Kaśka powiedziała, że ostatnio wiesz, co zrobiliśmy? Puściliśmy im wszystkim bajkę, położyliśmy przekąski na stole i poszliśmy do sypialni i położyliśmy się na łóżku i zgodnie z polityką no talking, no touching przez te półtorej godziny każde nas scrollowało swój telefon. Ja sobie obejrzałam 4 odcinki serialu, on coś tam se klikał, było wspaniale. I mało się mówi o tym, że każdy ma swoje strategie na odpoczynek od rodzicielstwa. I dla jednego to będzie bieganie, dla innego zakupy w ciszy, dla innego telefon. I żadna strategia nie jest lepsza od drugiej. Po prostu jest inna, bo służy komuś innemu. Więc jeśli jeszcze raz usłyszeć od kogoś, przestań się nad sobą użalać. Inne matki to mają gorzej, ty masz tylko jedno, a ja mam 5 i piorę w rzece. I jeszcze ty za tym zatęsknisz, na pewno nie masz tak źle i tak dalej. To pomyślcie sobie, to nie jest mój wstyd, że ja sobie z czymś nie radzę albo jestem słaba, bo bycie rodzicem jest zajebiście męczące, przysięgam, mam ochotę stać w oknie i to krzyczeć. Zwłaszcza bycie rodzicem w 2024 roku, gdzie widzimy w social mediach, że jak to my mamy moment, że płaczemy z przebodźcowania, jakaś inna matka wykleja kurwa brokatowego pelikana z rurek po papierze toaletowym na jakiś konkurs, ale być może podczas gdy na przykład ja malowałam w weekend z Helą kamienie, gdyż jest to bardzo proste, bo ona lubi malować, a kamienie się łatwo maluje i później, wiecie, jest pretekst, żeby wyjść z domu i gdzieś tam rozrzucać te kamienie, zostawiać je elfom i tak dalej, to ktoś mógł inny płakać pod prysznicem ze zmęczenia. Ale gdy ja leżałam jak zwłoki w ciszy te półtorej godziny, to ten ktoś na przykład cierpliwie czytał dziecku książeczkę. Że to wszystko się dzieje równocześnie. Równocześnie ktoś właśnie traci cierpliwość i podnosi na dziecko głos, a ktoś inny mówi miłym głosem słowa na dobranoc. I równocześnie ktoś inny siedzi w zaparkowanym w aucie pod domem, tęskniąc za dzieckiem, ale zdając sobie sprawę z tego, że wejdzie do głośnego domu, zawalonego niezłożonym praniem. Więc no łatwo się zgubić w rodzicielstwie, jak widzimy. Że internetowi rodzice nigdy nie są zmęczeni, zawsze mają czas na DIY albo na gotowanie z dzieckiem, po którym jest tyle sprzątania, że mała głowa, że ich dzieci to już w ogóle samodzielnie, że ich dzieci to już samodzielnie montują gniazdka elektryczne, a my wyręczamy naszego trzylatka w zakładaniu butów. No nie da się być spoko rodzicem przez cały czas, ale można być w 70% czasu, no. A pozostałe 30% walczyć o przetrwanie. Serio, pierwsza rzecz, jak ktoś chce wam się wysrać ze swoich trudności, to weźmy je sobie na moment na barki i powiedzmy, bardzo ci współczuję, czy mogę cię jakoś odciążyć. Jak chcemy się komuś wysrać z trudności, warto wiedzieć komu i mieć chociaż jeden nieoceniający, taki słuchający adres. Ten, który ma podobnie albo kto po prostu ma w sobie empatię. Oraz trzecia rzecz. Nie da się wszystkiego zawsze. Jak jesteśmy wywleczeni na drugą stronę i mamy naprawdę czarne myśli, mamy depresję, przeżywamy w życiu coś trudnego, albo po prostu jesteśmy naprawdę bezgranicznie zmęczeni, chronicznie niewyspani, to szukajmy rozwiązań. Jak dziecko jeden dzień będzie miało kilka godzin bajek, a my się prześpimy, to nie straci nagle mowy, ani nie trafi do ośrodka dla uzależnionych od, wiecie, od komputera dzieci. Ale jeżeli to nas uchroni przed omdleniem, to dajmy sobie do tego prawo. To nie czyni z nas złych rodziców i na pewno to nie będzie jedyna rzecz, jaką to dziecko zapamięta aż do dorosłości. Że mama albo tata nie mieli siły i że puszczali mu bajki. Albo dali tablet, bo w jedną sobotę nie mieli siły. Ja jestem pierwszą osobą do popadania w skrajności, więc ja wiem, jak to jest i też wie każdy, kto mnie dobrze zna. I też mam takie myśli, jak już jest za dużo tych bajek, w jakąś niedzielę na przykład jest, że to jest moja porażka i że jestem porażką jako matka. A później ktoś, w sensie Natalia, mnie sprowadza na ziemię i mówi: jesteś najlepszą matką, jaką widziałam w życiu. I mi przechodzi. I wtedy sobie odpuszczam. Miłego dnia. Odpocznijcie dziś chwilę, no. Choćby w tym telefonie. Do usłyszenia w piątek kolejne o 5:20.